Dobry wieczór, witam serdecznie. To jest PSTV. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj o Putinie, o Rosji, o NATO, o tym wszystkim całym, o tych całych dziwnych rzeczach, które dzieją się na naszych oczach i uszach. Moim gościem jest dr Leszek Sykulski, ekspert do spraw geopolityki i stosunków międzynarodowych. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Zanim przejdziemy do rozmowy z panem Leszkiem, będziemy rozmawiali o NATO 25 lat, ale o tym, dlaczego pan Duda i pan Tusk pojechali do Waszyngtonu, po co, co to ma oznaczać. Będziemy tutaj spekulować albo dyskutować na ten temat. Doktorze, pytanie jest takie, bo słucham od wielu tygodni, zanim przejdziemy do jak gdyby analizy NATO i do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o 25 lat naszego bycia w tym sojuszu, co nam to przyniosło, czy w ogóle cokolwiek, to chcę zadać takie pytanie, bo czy pan doktor nie ma takiego odczucia, że nie tylko politycy, bo to jesteśmy przyzwyczajeni, ale w ogóle wszyscy ci, którzy mówią, że Putin jest zagrożeniem, Putin jest zagrożeniem, Rosja jest zagrożeniem, na pewno idzie na zachód. Ale gdy pytasz, dlaczego tak myślicie, co takiego zrobiło, oprócz oczywiście wojny na Ukrainie, co takiego się wydarzyło, że wszyscy jednym chórem od kilku tygodni mówią w ten sam sposób, to jest zagrożenie, zagraża, zagraża, ale konkretów nie ma. O co chodzi?
Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a wiemy, że wojna to są bardzo duże pieniądze, bardzo, bardzo duże pieniądze. I to jest oczywiste, że Stany Zjednoczone, prowadząc po roku 1991 mnóstwo konfliktów na całym świecie, z danych Brown University, amerykańskiej uczelni, programu Cost of War, czyli koszty wojny, wynika, że tylko i wyłącznie po 2001 roku, w wyniku różnego rodzaju tak zwanych interwencji prowadzonych przez Stany Zjednoczone, bo możemy je nazywać jak chcemy, wojnami, inwazjami, niektórzy powiedzą o specjalnych operacjach wojskowych prowadzonych przez USA, no ale wiemy doskonale, że są to inwazje, że są to wojny. Zginęło ponad 900 tysięcy osób, z czego większość cywilów. Mówi o tym amerykański uniwersytet w oficjalnym, publicznym programie. Można sobie wpisać Brown University Cost of War w Google. Znajdziecie Państwo szczegółowe informacje. Wiemy doskonale, że także amerykańscy profesorowie stosunków międzynarodowych mówią o tym, że to rozszerzanie NATO na wschód przyczyniło się do wzrostu napięcia i do właśnie eskalacji tego typu procesów. No to spójrzmy teraz na to, czego dowiadujemy się 2 lata po tej nowej odsłonie konfliktu na Ukrainie. 25 lutego 2024 roku amerykański dziennik New York Times publikuje bardzo, bardzo obszerny artykuł, z którego dowiadujemy się, że amerykański wywiad CIA i brytyjski wywiad MI6 zbudowały wielkich 12 baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy i przekształciły praktycznie Ukrainę w wielki przyczółek do walki hybrydowej z Rosją, do walki wywiadowczej z Rosją. No to teraz odwróćmy tę sytuację i zapytajmy, co by było, gdyby to nie Wielka Brytania i nie Stany Zjednoczone, a Rosja i Chiny stworzyły 12 baz wywiadowczych na terytorium Meksyku czy na terytorium Kanady. No ja jestem wręcz przekonany, że nastąpiłaby amerykańska specjalna operacja wojskowa w Kanadzie czy w Meksyku w imię wartości liberalnego Zachodu, w imię demokracji, praw człowieka itd., itd. Znamy zresztą przykład z historii, kryzys kubański roku 1962. Zatem jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Rozszerzanie NATO na wschód to są wielkie, potężne, wielomiliardowe kontrakty dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Straszenie wojną to jest wielki biznes, to jest, podkreślam, wielki biznes dla wszelkiego rodzaju siewców strachu, dla tych wszystkich, którzy handlują strachem. Handlarze strachem zyskują ogromne, ogromne pieniądze. Zresztą widać to w Polsce, które książki z zakresu stosunków międzynarodowych, szeroko rozumianych, najlepiej się sprzedają. Spójrzmy na to, co robi dr Jacek Bartosiak, od lat strasząc Polskę i Polaków nieuchronnym, jego zdaniem, konfliktem z Rosją, że Polska musi się przygotowywać do wojny z Rosją. Jego współpracownik Marek Budzisz w roku 2022 rozpościerał wizję Federacji Polsko-Ukraińskiej, czyli wepchnięcia Polski w otchłań. W otchłań, po prostu w ukraińską otchłań. A teraz dowiadujemy się, dzisiaj rozmawiamy 12 marca 2024 roku w 25. rocznicę dołączenia Polski do krwawego sojuszu. Do krwawego sojuszu, jednego z najbardziej krwawych w historii świata. Jacek Bartosiak informuje o swojej nowej książce pod tytułem, i to jest uwaga, bo to tytuł jest ważny, tragikomiczny, Zapiski w przededniu wojny, czyli dzieci morza wzywają swoją matkę. No tak, to są rzeczywiście dzieci morza, to są atlantyści, to są zwolennicy wepchnięcia Polski do wojny z Rosją, do wojny, której Polska nie ma szans wygrać, skoro nie wygrała jej o wiele silniejsza Ukraina, mająca silniejszą armię, silniejszy przemysł zbrojeniowy, mająca elektrownie jądrowe, mająca system obrony cywilnej nieporównywalny z systemem, który w Polsce nie istnieje tak naprawdę. W związku z tym, jeżeli ktoś chce Polaków wepchnąć pod tego rozpędzonego rosyjskiego tira, no to warto zadać pytanie, jaki ma w tym interes.
Czy to, że jest tak, jak jest, to znaczy, że ta, jak powiedziałem, zadałem w pierwszym pytaniu, to podżeganie do wojny z Rosją jest tak bardzo widoczne, nachalne, czy to nie jest wynik tego, że nie mówi się absolutnie nam prawdy o tym, co dzieje się na froncie wschodnim, na froncie ukraińskim i że wojska rosyjskie, a teraz zgaduję albo domniemam, bo nie mam takiej wiedzy, poszły o wiele za daleko i bardzo ważne cele strategiczne są w zasięgu ręki wojska rosyjskiego i dlatego stąd ta panika, że mogą dojść do momentu, w którym już naprawdę nawet nie jakaś sytuacja, w której by mieli usiąść do stołu z Putinem, tylko ogólnie sytuacja na Ukrainie będzie, delikatnie mówiąc, nie do pozazdroszczenia dla zachodniego świata.
No, pamiętajmy, że na dniach dosłownie została, no, przestała pełnić swoją funkcję prawda, Victoria Nuland, dyplomatka amerykańska, która była współodpowiedzialna za różnego rodzaju projekty hybrydowe na Ukrainie, między innymi za pomarańczową rewolucję. To ona przyznała, że 5 miliardów dolarów zostało przeznaczonych właśnie na stworzenie sztucznego tworu politycznego, który wypłynął na fali tak zwanej pomarańczowej rewolucji. Zresztą pomarańczowa rewolucja to jest taka kwintesencja tych kolorowych rewolucji robionych według takiej, powiedziałbym, instrukcji profesora Gina Sharpa, autora koncepcji działań bez przemocy, chociaż wiemy, że to jest tylko taki eufemizm. I przemoc zawsze jest obecna w tego typu działaniach, ale rzeczywiście koncepcja działań niezbrojnych i zmiany rządów, rewolucji, tego typu przewrotów, no, jest do perfekcji opanowana przez CIA. W tym przypadku mamy do czynienia z absolutnym załamaniem się planów amerykańskich. To znaczy miała ta wojna w takim, powiedziałbym, założeniu głównym, strategicznym potrwać bardzo krótko, miała osłabić Rosję, dać możliwość zakupu ziemi przez wielki ponadnarodowy kapitał na Ukrainie, przeprowadzenia różnych tajnych operacji, oczywiście przed Polsce i tak dalej. Okazuje się, że dzisiaj istnienie państwa ukraińskiego stoi pod znakiem zapytania tak naprawdę, patrząc na to, co się dzieje na froncie, analizując to pod kątem wojskowym, a przynajmniej w tych granicach dzisiejszych. Przynajmniej w tych dzisiejszych granicach Ukraina może w bardzo krótkim czasie stać się absolutnie państwem upadłym i to będzie generowało przepotężne problemy dla Unii Europejskiej, dla całej Europy w tym zakresie i widać, że nie nastąpiła żadna kontrofensywa ukraińska, tak szumnie zapowiadana przez wszystkich pseudoekspertów wojskowych w Polsce, przez litość nie wymienię tylko nazwisk. Pamiętamy tę całą propagandę jeszcze roku 22, kiedy mieliśmy do czynienia z tą mitologią Wyspy Węży, z tymi babciami ukraińskimi, które słoikami z ogórkami strącały drony rosyjskie. Była narracja, że Rosjanie importują lodówki, pralki, wymontowują chipy i montują je w rakietach. A okazuje się, że Rosjanie pracują z Chińczykami nad elektrownią jądrową na Księżycu, wysyłają co rusz nowe satelity na przestrzeń okołoziemską, produkują 2 miliony pocisków kalibru 155 5 mm rocznie, Polska 30-40 tysięcy, Stany Zjednoczone może do miliona dojdą do produkcji sztuk w 2025. No cała ta propaganda po prostu zawala się niczym domek z kart. Stąd to wielkie zaniepokojenie, stąd te wielkie nerwy, stąd ci wszyscy mali rycerze, ci wszyscy ten głos słabej Polski, tych wszystkich zakompleksionych małych ludzi, takich jak Hołownia, którzy mówią o wdeptywaniu Putina w ziemię, nie mając absolutnie żadnej siły za sobą. To jest zresztą kompleks tego człowieka, kompleks wykształcenia, kompleks braku wojska w kontrze do jego żony, która jest osobą wykształconą, jest oficerem Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. To jest mały płaczek, absolutny miękiszon i niestety twarz polskiego Sejmu dzisiaj. Z ubolewaniem to mówię. Mamy do czynienia z absolutnym krachem, załamaniem się polskiej kultury strategicznej, która i tak była na bardzo niskim poziomie. Wypowiedzi Radosława Sikorskiego, wypowiedzi Tuska, wypowiedzi wcześniejsze Morawieckiego, Kaczyńskiego, wypowiedzi Pawła Kowala, absolutnie skandaliczne, ale także Marka Magierowskiego, ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych, niestety no, pokazują, z jak wielkim upadkiem tak zwanych elit pookrągłostołowych mamy dzisiaj. To nigdy nie były jakieś elity przez duże E, no ale to, co się dzieje dzisiaj, no to jest tragedia, to jest wpychanie Polski w nie naszą wojnę. Jeżeli społeczeństwo, jeżeli naród się nie obudzi, jeżeli nie zrozumie, że to nie chodzi o dopłaty do hektara, to nie chodzi tylko i wyłącznie o Zielony Ład. Tu chodzi o wepchnięcie nas po prostu pod rozpędzonego rosyjskiego tira. Jeżeli Polacy nie zaczną protestować, nie zaczną wychodzić na ulicę, nie zaczną brać udziału w marszach pokoju, a najbliższy już 1 maja bieżącego roku w Warszawie, który organizuje nowa koalicja polityczna, która sprzeciwia się wejściu Polski do wojny, Głos Silnej Polski, Wataha Głosu Obywatelskiego, Bezpieczna Polska, Partia Front, organizacje rolników, nauczycieli, przedsiębiorców, zapraszamy na pokład wszystkich Polaków nastawionych propokojowo, wszystkie formacje polityczne chcące pokoju, no to będzie sytuacja, jaka będzie. No mamy dzisiaj do czynienia albo Europa federalna i koniec suwerenności państwa polskiego, narzucony kaganiec, nowy Zielony Ład, traktat pandemiczny WHO i praktycznie utrata wolności przez obywateli, no albo mamy do czynienia z alternatywą, z możliwością robienia innej polityki, bo widzimy, że globalne południe, że grupa BRICS, że Szanghajska Organizacja Współpracy, nowy jedwabny szlak, to jest realna alternatywa, no i wreszcie polityka wielowektorowa. Nie trzeba budować klęcznika w Moskwie, żeby mieć dobre relacje z Rosją. Ja nie widziałem nigdy klęcznika ani na Kremlu, ani pod murami Kremla dla Viktora Orbana, ani Petera Szijjártó, szefa węgierskiej dyplomacji. Można? Można, tylko trzeba chcieć.
Oczywiście, że można. 25 lat NATO, świętowanie, jakby to było nie wiadomo co, wygadywanie o piątym tym punkcie NATO, tym, ja naprawdę łapię się za głowę, bo tutaj jest tak, może zacznijmy od tego, od początku. 25 lat NATO, jakby pan podsumował ten czas dla polskiej armii, co to dało?
Katastrofa. Jednym słowem jest to wielka katastrofa. To jest wdeptanie polskiej suwerenności w ziemię. To jest sprowadzenie polskiej suwerenności do parteru. Do parteru, do ziemi wdeptanie. Najlepszy przykład, lata 2003-2005. Nie trzeba więcej przykładów. Tajne więzienie CIA w Starych Kiejkutach w ośrodku kształcenia kadr wywiadu. Ktoś może powiedzieć, o tam tajne więzienie. Nie, to było złamanie konstytucji, to było pogwałcenie suwerenności państwa polskiego, to było złamanie prawa międzynarodowego, to było naplucie wszystkim Polakom w twarz. To zrobili funkcjonariusze Agencji Wywiadu za wiedzą i zgodą Aleksandra Kwaśniewskiego, ówczesnego prezydenta, na szczęście już byłego, i byłego, na szczęście już premiera Leszka Millera. Ale odpowiedzialni za to są wysocy rangą starsi oficerowie Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dawnego WSI. Trzeba o tym głośno mówić. Lata 2003-2005 to jest zeszmacenie polskiej suwerenności. Zrobiono z Polski po prostu amerykańskiego wasala, po prostu takiego, no nie chcę używać mocniejszych słów z uwagi na ostrożność procesową, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że przystąpienie Polski w roku 1999 jest symboliczne, ponieważ rok 99 jest w ogóle symboliczny. Jest to przykład tego, o czym ja mówię, nazywając NATO krwawym sojuszem. Jednym z najbardziej krwawych w historii świata. Bombardowania Jugosławii, bombardowania żłobków, przedszkoli, szkół, bombardowania dróg, infrastruktury cywilnej, energetyki. 2000 ofiar cywilnych zamordowanych w bombardowaniach, kobiet, dzieci. I nie ma dzisiaj winnych. wreszcie rok 2003, haniebny dla Polski, haniebny dla układu pookrągłostołowego, dla III Rzeczypospolitej, no nazywanej tak dla zmylenia przeciwnika, ale tak naprawdę to przecież Republika Okrągłego Stołu. Mamy do czynienia z sytuacją w 2003 roku, kiedy William Walker, przedstawiciel USA na forum ONZ, bredzi o broni masowego rażenia, którą rzekomo posiada Saddam Hussein. Już wiemy, że to były kłamstwa, do których Walker się przyznał. Walker się przyznał, przyzna się do tego Aleksander Kwaśniewski w podcaście Rzece, nazywając tajne więzienie CIA błędem. To była zbrodnia, za którą powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Mamy sytuację, w której Wojsko Polskie uczestniczy w amerykańskiej inwazji i okupacji Iraku. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No i wreszcie największa kompromitacja tego śmiesznego sojuszu, jakim jest NATO, czyli wojna w Afganistanie. Przegrana z kretesem, z talibami, z pasterzami z gór. Nowoczesna, super nowoczesna armia amerykańska, mająca satelity, mająca drony, mająca nowoczesne siły powietrzne, siły kosmiczne, przegrywa z pasterzami z gór. 20-letnia największa wojna w historii Stanów Zjednoczonych, nie najdłuższa, nie wojna secesyjna, nie pierwsza wojna światowa, nie druga wojna światowa, a właśnie wojna z pasterzami w Afganistanie, przegrana z kretesem, zostawiony nowoczesny sprzęt talibom, nieudana próba narzucenia matrycy cywilizacyjnej Zachodu. Kompletna porażka. Sojusz północnoatlantycki okazał się być krwawym sojuszem, sojuszem, którego rozszerzanie na wschód, a zwłaszcza rok 2008 i decyzja na szczycie w Bukareszcie doprowadziły do niewyobrażalnej wręcz eskalacji napięcia. Jeszcze raz powtarzam, zastanówmy się, co by było, gdyby 12 baz wywiadowczych Rosja i Chiny zrobiły w Kanadzie czy w Meksyku. Ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam działań Rosji, nie popieram działań Rosji na Ukrainie, ale staram się zrozumieć i zadaję pytanie.
Panie doktorze, dobrze, to ja mam taki w tytule zawarłem to pytanie. Czy Putin chce iść na Zachód? I załóżmy na chwilkę, że chce iść. Dobrze? Na chwilkę. Bo zakładam, że nie chce, bo po co ma okupować państwa, chociażby takie jak Polska. Dobrze, co oznacza w momencie, w którym jesteśmy jako Armia Polska, z tym, co mamy, co zostało po oddaniu prawie wszystkiego na Ukrainę, co oznacza konflikt zbrojny z Rosją na terytorium Polski? Proszę to powiedzieć, bo mam takie wrażenie, że ludzie nie wyobrażają sobie, co to jest wojna, to po pierwsze, że nie wyobrażają sobie, albo nie chcą przyjąć do wiadomości, i tego nie mówią im Bartosiaki, Budzisza i inni tego świata, o tym, że oddaliśmy wszystko, co było jakkolwiek, miało jakąkolwiek wartość obronną, zostało wysłane na Ukrainę. Więc co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego, jeśli rzeczywiście Rosja wejdzie na terytorium krajów NATO, na terytorium Polski?
Oczywiście wiemy doskonale, że między Polską a Rosją realnych konfliktów terytorialnych, realnych konfliktów związanych z mniejszościami narodowymi nie ma, ale jeszcze raz odwołuję do tego artykułu z końca lutego bieżącego roku z New York Timesa. My nie wiemy tak naprawdę, czy nie było tajnych załączników do umowy, którą podpisał Mariusz Błaszczak jako szef MON-u o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi i faktycznie utworzeniu stref eksterytorialnych na terytorium państwa polskiego. My nie wiemy, czy CIA nie ma dzisiaj baz na terytorium państwa polskiego, które są wymierzone przeciwko Rosji i Białorusi. No jeżeli takie są, to scenariusz, czyli chęć Rosji zneutralizowania takiego potencjalnego niebezpieczeństwa należy uznać za jeden z możliwych. Za jeden z możliwych. Nie mówię, że tak się stanie, nie usprawiedliwiam, broń Boże, czegoś takiego, ale analizuję to chłodno jako geopolityk. Jeżeli by tak się stało, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ludność cywilna w ogóle jest w jakikolwiek sposób zabezpieczona. No i sytuacja wygląda w taki sposób, że nawet media głównego nurtu i nawet takie media, które do tej pory ja określam mianem podżegaczy wojennych, różnego rodzaju media zaczynają mówić o tym, że w Polsce nie ma systemu obrony cywilnej. W dniu wczorajszym, 11 marca, Gazeta Wyborcza, w dodatku duży format, nie żebym reklamował Wyborczą, no ale warto odnotować pewien fakt, zamieściła dwustronicowy, potężny artykuł na temat tego, że Polska jest w ogóle do wojny nieprzygotowana, bo nie jest w stanie zapewnić schronienia ludności cywilnej, w tym kobietom i dzieciom. No to jeżeli Gazeta Wyborcza, która tak lansuje pomaganie Ukrainie, dolewanie oliwy do ognia i przeciąganie tego konfliktu i eskalowanie napięcia z Rosją, już pisze takie rzeczy, to warto przystanąć i się zastanowić. No bo rzeczywiście, w czerwcu 2012 roku i w styczniu 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dwa miażdżące raporty, które spotkały się z raczej nikłym zainteresowaniem dziennikarzy w Polsce. A one mówią wprost, że w Polsce nie ma systemu obrony cywilnej. Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego, dla zwykłego Nowaka? A oznacza to, że jeżeli doszłoby do wojny na terytorium państwa polskiego, to nie będzie ani zapewnionej ewakuacji na taką skalę, na jaką powinna być, nie będzie zapewnionej pełnego dostępu do wody pitnej, do żywności, do lekarstw. Nie będzie alternatywnych źródeł energii. Ludzie będą marznąć, ludzie będą chorować, będą spadać bomby, będą spadać rakiety. Rosjanie już pokazali, że mogą w dowolne miejsce Polski uderzyć. Praktycznie polska obrona powietrzna nie istnieje na takim poziomie skuteczności, jaki mógłby powstrzymać ewentualne uderzenia rakietowe. Przypomnę tragedię w Przewodowie, to oczywiście ukraińska rakieta w listopadzie 2022 roku, czy rakietę pod Bydgoszczą, rosyjską rakietę, która znalazła się po kilku miesiącach. No to oznacza, że ostrzał artyleryjsko-rakietowy, uderzenia rakietowe, uderzenia bombowe będą niszczyć budynki, gdzie nie ma schronów. Oczywiście tutaj PiS próbował pudrować trupa, nakazując Państwowej Straży Pożarnej zrobienie aplikacji, gdzie są ukrycia. Tylko że za takie ukrycia potraktowano zwykłe blaszane garaże na przykład. No to nie jest żadne ukrycie. Piwnice, z których nie ma wyjść ewakuacyjnych, gdzie w przypadku zagruzowania ludzie są uwięzieni, to gdzie stare schrony zostały pozbawione urządzeń filtrowentylacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, maksymalnie 3% populacji Polski ma gdzie się realnie schronić. To oznacza, żeby to jasno wybrzmiało, wojna na terytorium państwa polskiego, na terytorium naszej ojczyzny oznacza hekatombę ludności cywilnej porównywalną z tą w Powstaniu Warszawskim. Dodajmy do tego jeszcze brak obrony powietrznej, przekazanie całej masy sprzętu pancernego, zmechanizowanego, artylerii, amunicji, broni strzeleckiej na Ukrainę, rozbrojenie Wojska Polskiego, dodajmy do tego katastrofalny system szkolenia rezerw i mówię to z pełną odpowiedzialnością jako porucznik rezerwy Wojska Polskiego, który wielokrotnie był na różnych ćwiczeniach poligonowych, sztabowych. Wygląda to tragicznie. Rezerwiści będą w moim głębokim przekonaniu zwykłym mięsem armatnim. Zwykłym mięsem armatnim. To oznacza katastrofę, to oznacza przegraną, to oznacza cofnięcie Polski do XIX wieku.
Panie doktorze, po co Andrzej Duda i Donald Tusk pojechali pana zdaniem do Waszyngtonu? Czy to ma być jakieś konkretne dyrektywy a propos tego, co się ma dziać, jeśli chodzi właśnie o wojnę z Rosją na terenie chociażby Rzeczpospolitej Polskiej?
Przypominam sobie film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego i Marek Konrad rozmawiający z Januszem Gajosem, gdzie Gajos pyta, co tam u Franca, a na to Konrad odpowiada, świętuje służbę u nowych panów. No tutaj można byłoby taką korelację nieco zrobić. Natomiast mówiąc zupełnie serio, poza oczywiście rocznicowymi kwestiami, najważniejsze są te w tle kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Widać, że demokratom się bardzo, ale to bardzo śpieszy. Oni sobie doskonale zdają sprawę, że Joe Biden jest, mówiąc delikatnie, mocno niedysponowany, to znaczy ma duży problem z kontaktem z rzeczywistością, jest po prostu mocno schorowany i powinien odejść na zasłużoną emeryturę. Nie wiem, czy momentami wie, że w ogóle kandyduje w wyborach prezydenckich, a mówiąc bardziej poważnie, no wiedzą, zdają sobie sprawę z tego, że Donald Trump jest na autostradzie do zwycięstwa w listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym zdają sobie także sprawę, że sytuacja na Ukrainie potoczyła się kompletnie nie po myśli Stanów Zjednoczonych, a mają w tyle głowy cały czas sytuację na Bliskim Wschodzie i na Indo-Pacyfiku, ale zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie zegar tyka i jest coraz bliżej do wielkiej wojny z Iranem, którą niestety planuje Izrael. W związku z tym Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, aby przeciągać tutaj osłabianie Rosji, w związku z czym będą mocno naciskać i robią to także poprzez swoich sojuszników, takich jak Wielka Brytania, aby naciskać na kraje tak zwanej wschodniej flanki NATO, aby bardziej aktywnie zaangażowały się w pomoc Ukrainie. No co to oznacza? To oznacza naciskanie na wysłanie wojsk. Po prostu na wysłanie kontyngentów wojskowych na Ukrainę, tak aby powstrzymać działania Rosjan. No to w tym związku, czy w tym kontekście ta konferencja w Paryżu, którą zwołał Emmanuel Macron całkiem niedawno, no pokazuje, że ta groźba jest realna. To, o czym mówił premier Robert Fico. No Polacy powinni podziękować słowackiemu premierowi, który powiedział, jak jest. Powiedział, że jest grupa państw, które chce wysłać wojska na Ukrainę. No i wiemy z mediów greckich, że prawdopodobnie w tym gronie także jest wymieniana Polska. Pytanie, co władze tak naprawdę przed Polakami ukrywają. No bo jeżeli słyszymy takie wypowiedzi jak Andrzeja Dudy, że lepiej, żeby, to jest cytat oczywiście, lepiej, żeby Rosja nigdy nie istniała, czy Dudy, czy Hołowni, że będzie wgniatał Putina w ziemię, czy Sikorskiego o potrzebie asymetrycznej eskalacji napięcia z Rosją, to są cytaty, no to widzimy, że to się świetnie komponuje w to, co Amerykanie nazywają koncepcją kształtowanego odbioru, czyli psychologicznego przygotowywania społeczeństwa do potencjalnej wojny. Oddziałuje się tylko i wyłącznie na najniższe emocje, na najbardziej prymitywne popędy. Proszę zobaczyć tę nagonkę, ruskie onuce, ruscy agenci i tak dalej. Zero merytorycznej argumentacji. Zero merytorycznej wymiany zdań. Naciska się bardzo mocno. Ja miałem przyjemność udzielić wczoraj wywiadu pani Monice Jaruzelskiej i wiem, jak wiele ją kosztowało zaproszenie mnie do programu. Wiem, jak była potężnie naciskana i wręcz zastraszana, żeby nie zapraszać kogokolwiek, kto ma inne zdanie na temat wepchnięcia Polski pod rozpędzonego rosyjskiego tira. W takim kraju niestety żyje.
Czy, ale, bo ja nie rozumiem jednego. Panie doktorze, ja jestem zwykłym, niezależnym dziennikarzem. Oczywiście interesuję się tymi tematami, o których z panem rozmawiam. Czytam pana książki, czytam książki Bartosiaka, Budziszów i innych. I po prostu ja nie wiem, z czego to wynika, bo to nie trzeba być wielkim fachowcem, żeby wyciągnąć prosty wniosek. Czym mamy walczyć? Pustymi rękoma? Czym mamy się bić z jedną z najbardziej zaawansowanych armii na świecie, jeśli chodzi o sprzęt? Czym mamy... Ja nie rozumiem tego. To jest jakaś... Jak mogą ci, którzy są nasimi włodarzami, czyli pan prezydent, pan premier wybrany w ostatnich wyborach, pan marszałek, mówić, że idziemy na wojnę? Przecież oni dokładnie wiedzą o tym, że to będzie, ja bym powiedział, 3 razy większa rzeź niż w czasie Powstania Warszawskiego. Bo naprawdę, jeśli bomby rosyjskie spadają na Polskę i dowiadujemy się najpierw po kilku miesiącach, że one spadły, a potem, że spadły, no okej, okay, no i nawet nie wiadomo, czy i wojsko nie może powiedzieć, kiedy leciały, no to chyba jest chociażby jedyna i pierwsza przesłanka do tego, żeby o jakiejkolwiek wojnie zapomnieć. I żeby po prostu nie robić tego, co robi na arenie międzynarodowej chociażby dzisiaj prezydent wraz z premierem, jadąc, nie wiem, bo przecież pan Biden, okej, zgodzę się, on nie kontaktuje, powiedział, że nie wyśle wojsk amerykańskich na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma takiej opcji. Więc co, będą po prostu ginąć kowalscy i nowacy na froncie jako mięso armatnie?
Przypomina mi się scena z polskiego filmu z lat 50. pod tytułem Domek z kart, kiedy pokazane są konwoje, sznury samochodów rządowych, urzędników, decydentów, którzy uciekają z Polski do Rumunii. W obawie nie tylko przed represjami ze strony hitlerowskiego i sowieckiego okupanta, ale także przed gniewem ludu. Przed gniewem ludu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że plany ewakuacji rządu, wysokich urzędników państwowych, decydentów istnieją, tak jak istniały na Ukrainie. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że my zostaniemy z tym całym problemem sami. W sytuacji jeszcze narastającego szowinizmu ukraińskiego, zbliżania się Ukraińców i Niemców. Pamiętajmy, że w Niemczech narastają siły bardzo negatywnie nastawione do Polski. My bardzo często lekceważymy taką partię jak AfD czy Alternative für Deutschland. Natomiast ja sobie zadałem trud analizy koncepcji, które stoją za AfD, zaplecza eksperckiego. Ci ludzie mówią klasycznym językiem Karla Haushofera. Dla Niemców wybitnego geopolityka, dla nas no, jest to katastrofa. To jest program rewizji granic. To jest program rewizjonistyczny. Ja się szczerze powiedziawszy dziwię, że w Polsce znajdują się politycy, którzy traktują AfD jako partnera. No bo dla mnie to są neonaziści. Dla mnie to są neonaziści, to są ludzie, którzy chcą rewizji granic. W związku z tym też pamiętajmy o tym, że sytuacja nie jest czarno-biała. Do tego dodajmy, że 1 maja bieżącego roku będziemy obchodzić kolejną rocznicę. 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I pytanie, czy ta Unia Europejska dzisiejsza jest tą Unią, tą wspólnotą europejską, do której Polska przystępowała? No nie. Mamy do czynienia z groźbą federalizacji. Czyli co to jest federalizacja? No nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest desuwerenizacja państw narodowych. To jest pozbawienie suwerenności państwa polskiego. Do tego dołóżmy Międzynarodowy Traktat Pandemiczny, do tego dołóżmy Zielony Ład, do tego dołóżmy 15-minutowe miasta i jesteśmy w nowym ustroju totalitarnym, tylko że już w cyfrowym totalitaryzmie. I dlatego dzisiaj to jest jedna z ostatnich szans tak naprawdę na przeciwstawienie się temu. To już pojawiają się ostatnie dzwonki przed tym, przed katastrofą, absolutnią katastrofą narodową. Dlatego z tego miejsca absolutnie apeluję do wszystkich formacji politycznych określających siebie jako mianem partii pokoju, formacji antywojennych, ruchów społecznych antywojennych. Zjednoczmy się, stwórzmy wielką koalicję na wybory do Europarlamentu, pokażmy naszą niezgodę na wpychanie Polski do wojny, naszą niezgodę na pozbawianie nas suwerenności, na pozbawianie nas wolności, na pozbawianie nas gotówki. Jesteśmy w stanie schować ego liderów do kieszeni i stworzyć taką koalicję, która nie będzie miała jednego lidera, ale będzie koalicją prawdziwą. I taką zawiązaliśmy 10 marca bieżącego roku w Lublinie. Bezpieczna Polska Partia Frondy, Wataha Głosu Obywatelskiego. Dochodzą do nas organizacje rolników, nauczycieli, przedsiębiorców. Zapraszamy wszystkie partie, ruchy społeczne do dołączenia do nas, do zrobienia kroku wstecz przed liderów, do schowania swojego ego w kieszeni. Schowajmy jakieś animozje, urazy, zjednoczmy się, bo naprawdę czasu jest bardzo niewiele. Zachęcam wszystkich, zapraszam pana redaktora, zapraszam szanownych widzów 1 maja do Warszawy na Marsz Pokoju. Pokażmy naszą niezgodę na wpychanie nas do wojny, powiedzmy bardzo głośno, to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę.
To nie jest nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę. Doktor Leszek Sykulski był moim państwa gościem w połączeniu internetowym. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Dziękuję państwu.
Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.